Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Ewa Biedroń, witam Państwa, witam naszego gościa, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o hakerach, wirusach, spamach, czyli o tym, czy potrzebna jest ochrona komputera.
Tu ocieramy się trochę o taki świat do tej pory prawie że science fiction, bo kiedy wiele lat temu ktoś by powiedział o tym, że wirus komputerowy, no to ktoś by pomyślał, no wirusy, no to ludzie chorują, zwierzęta chorują, a co komputer ma z wirusem wspólnego? Okazuje się, że rzeczywiście ten problem jest w tej chwili jednym z ważniejszych, to znaczy muszę powiedzieć, że zaczęło się od World Trade Center, prawda, że jednak nasze nowoczesne społeczeństwo jest niesłychanie zagrożone przez terrorystów, ale też zagrożone przez inne niebezpieczeństwa. No jest tak, że jeżeli komputer jest przyłączony do sieci komputerowej, no to jakby otwiera się na tą sieć komputerową i teraz przez tą sieć komputerową ten komputer może eksplorować różne inne komputery i stąd jakby mamy tą wiedzę, prawda, poprzez Google, poprzez inne wyszukiwarki, ale i także ktoś inny może zaglądać do naszego komputera, prawda, i może tam nas penetrować. To oczywiście jest sprawa bardzo niebezpieczna. My nie chcemy nikomu udostępniać tego, co mamy w komputerze, no i musimy się przed tym bronić. Oczywiście każdy system operacyjny, współczesny system operacyjny, jakby daje nam możliwość zadeklarowania, czy my chcemy, żeby nasz dysk twardy był widoczny, jaki fragment tego dysku ma być widoczny. My to możemy zadeklarować, ale niestety te deklaracje są jakby mało wystarczające, ponieważ tak zwani hakerzy no, potrafią sobie z tym poradzić. Problem polega na tym, że oprogramowanie komputerowe, mówiliśmy, że mikroprocesor wykonuje instrukcje po instrukcji, tych instrukcji są setki, tysiące, miliony, nawet można powiedzieć miliardy i teraz problem polega na tym, że jeżeli mamy przykładowo system operacyjny Windows, ten system operacyjny składa się powiedzmy ze 100 megabajtów kodu, nie ma możliwości w 100% przetestowania tego oprogramowania. Tam się znajdują tak zwane dziury, czyli fragmenty oprogramowania nie w pełni przetestowane. Oczywiście to oprogramowanie jest przetestowane na 99%, na 99,99%, nigdy nie ma 100%. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem zaskoczony, jak można powiedzieć, wiele lat temu kupowaliśmy taki bardzo profesjonalny system operacyjny czasu rzeczywistego, mało znany użytkownikom peceta OS9 i do tego były załączone takie karty, że jeśli znalazłeś jakiś błąd w oprogramowaniu, to nam zgłoś. Więc ja byłem zaskoczony. Okazuje się, że to jest jakby najlepszy dowód na to, że firma była profesjonalna, zdawała sobie sprawę z tego, co daje użytkownikowi. I te dziury w PC-cie, te dziury w tym oprogramowaniu powodują, że hakerzy wyszukują te dziury i poprzez te dziury w oprogramowaniu wciskają się do naszego komputera.
A kto tak naprawdę atakuje nasze PC-ty?
Tutaj oczywiście jest szereg grup tych osób, które próbują się włamać do naszego komputera. Zacznijmy chociażby od tego, że ktoś chce pozyskać nasze dane. Jeżeli przekazujemy dane ważne do banku, numer PIN-u, prawda, czy numer naszego konta, no to to są dane niezwykle cenne i tacy hakerzy ustawiają stosowne pułapki w internecie i te dane wyłapują. Ale oczywiście też mogą próbować pozyskać nasze dane z naszego twardego dysku. Przecież wiemy, że poza pecetami w naszych mieszkaniach są też pecety w firmach. Tam są ważne dane finansowe, tam są dane osobowe pracowników, są pewne dane technologiczne dotyczące tych firm. No i to po prostu trzeba chronić. Ta ochrona jest robiona w ten sposób, że są stawiane tak zwane firewalle. Firewall, czyli ściana ogniowa. Ściana ogniowa polegająca na tym, że oddzielamy nasz komputer od reszty świata. Czyli firewall oddzielamy, czyli jakby ten ogień hakerów, prawda, ma być chroniony przez tą ścianę ogniową. To oznacza nie tyle, że nie ma dostępu z internetu do komputera, czy z komputera do internetu, tyle tylko, że ten dostęp jest ściśle kontrolowany. Ten firewall sprawdza, z jakim adresem mój komputer się komunikuje, czy ja na pewno chciałem z tym adresem, aczkolwiek dużo bardziej jest kontrolowany dostęp z internetu do naszego peceta. Czyli jeżeli pojawia się jakiś adres internetowy, to wtedy firewall pyta użytkownika peceta, czy akceptujesz, że spod takiego adresu ktoś chce z twojego komputera jakieś dane. Jeżeli nie akceptujesz, no to to jest oczywiście zabronione. No i taka jest główna intencja działania firewalla. Tu oczywiście jest wiele rozwiązań technologicznych. Najprostszy taki firewall to jest po prostu specjalne oprogramowanie, które my sobie kupujemy. No tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że ocieramy się o ważny problem, który wymaga osobnej rozmowy, czyli jakby licencjonowania oprogramowania. Natomiast trzeba by powiedzieć jeszcze o czymś takim, że jeśli chodzi o firmę, no to w tej firmie mamy powiedzmy 20-30 pecetów, no i tworzy się takie strefy bezpieczeństwa, tak? Czyli powiedzmy dział księgowości w firmie to jest odrębna strefa bezpieczeństwa i nawet dostęp innych pracowników tej firmy do tych komputerów nie jest możliwy, ponieważ tam są takie lokalne firewalle ustawione. Podobnie między całą firmą a resztą świata mamy taki firewall ustawiony. Jeśli są jakieś szczególnie ważne działy, które opracowują nowe technologie, też takie firewalle mogą być ustawione.
Wiele osób korzystających z internetu swoje pieniądze trzyma na kontach w bankach internetowych. Bardzo często zadaję sobie pytanie, czy któregoś pięknego dnia na moim koncie nie pojawi się suma zero. Czy jest to rzeczywiście możliwe?
Nigdy nie ma 100% ochrony. Można tutaj mówić o pewnych poziomach ufności, ale to jest dokładnie tak jak z ochroną naszego mieszkania. My zamykamy mieszkanie na klucz, zamykamy mieszkanie na 2 zamki, na 4 zamki. No i teraz oczywiście trzeba mieć proporcje poziomu ochrony do tego, co chronimy. Jeżeli idzie jakiś przeciętny włamywacz, czy jakiś człowiek nadużywający alkohol, no to dla niego 3 zamki już są wystarczającą przeszkodą, że mu się nie opłaca. Podobnie samochody na ulicy chronimy pewnymi poziomami. I wiadomo, że jeśli informacja jest warta miliony dolarów, to wtedy ktoś zainwestuje odpowiednio dużą aparaturę, żeby te dane pozyskać. Natomiast jeżeli ktoś ma kartę kredytową i na tej karcie kredytowej ma nawet te 10, 20 czy 100 tysięcy złotych, no to wiadomo, że no, najprostsze metody ochrony tutaj mogą zostać sforsowane. Natomiast już bardzo skomplikowana aparatura tutaj no, nie bardzo ma sens stosowania. I ja muszę powiedzieć tak, że tutaj trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, kiedy mówimy o tych firewallach, o tych metodach ochrony, że tak jak system Windows, przykładowo o nim mówimy, bo jest najbardziej popularny, ma pewne dziury i można się do niego włamać, tak większość firewalli też jest systemami software'owymi, to znaczy albo to jest dodatkowy program, który działa na moim pececie, albo to jest kolejny serwer, na którym jest zainstalowane stosowne oprogramowanie, do którego też znowuż można się włamać. Dlatego tak naprawdę w tej chwili takie najbardziej zaawansowane systemy to są firewalle sprzętowe, czyli ściana ogniowa, która jest zbudowana całkowicie metodami sprzętowymi. Ja tutaj kiedyś wspominałem o tych układach FPGA, ale rzecz polega na tym, że jest coś, co przypomina serwer, ale tak naprawdę nie ma tam oprogramowania, ponieważ tym słabym elementem tego wszystkiego, o czym mówimy, to jest albo oprogramowanie, albo dane, które przesyłamy. I te dane można oczywiście gdzieś po drodze pozyskać i je potem w zły sposób wykorzystać. Także tutaj, jeżeli mówimy o skuteczności ochrony, to 100% nigdy nie ma. Natomiast jakby dbamy o to, ażeby poziom tej ochrony był adekwatny do tego, co chcemy chronić.
Jak możemy się zorientować, czy nasz bank ma dobre zabezpieczenia?
Tu w zasadzie możemy tylko głównie posługiwać wiarygodnością firmy jako takiej. I oczywiście czasami słuchamy w mediach jakieś niepokojące wiadomości, więc tutaj oczywiście nigdy 100% nie ma. To znaczy dobry bank to jest taki, że jeżeli nawet się zdarzy jakaś wpadka, to on wynagradza swojego klienta i to jest chyba tak. Natomiast wiemy, że zdarzały się różne przypadki przy bankomatach. Czy możemy się czuć bezpieczni? No tutaj jeszcze nie mówiliśmy o całym problemie spamu, prawda? Jesteśmy atakowani, bo mówiliśmy tylko o włamywaniu się do naszego komputera w celach wykorzystania tej wiadomości. Natomiast wiemy, że te firewalle chronią nas też przed nadmierną reklamą, kiedy jesteśmy atakowani nadmierną informacją. Pomimo tego, że prawnie to jest zabronione, to jednak te nasze adresy internetowe są wykorzystywane. Często inny komputer działa jak automat, który na wszystkie kolejne adresy coś wysyła. Poza tym, jak my korespondujemy z różnymi osobami, no to wtedy po drodze też ktoś te nasze adresy pozyskuje, no i potem nam przysyła informacje. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej taką niebezpieczną formą zagrożenia jest to, że ktoś do nas przysyła ankietę i mówi, że właśnie kończy się ważność naszego konta e-mail i bardzo prosimy o podanie, prawda, daty urodzenia, tam jeszcze paru innych danych, PESEL albo coś takiego, żeby to konto odnowić, podczas kiedy to jest ktoś, kto się podszywa pod nas i chce pozyskać te dane, które mogą mu posłużyć do tego, żeby potem w przyszłości włamać się do naszego komputera, do naszych danych. Także tych zagrożeń jest oczywiście wiele i tak jak mówię, no musimy mieć świadomość, że nie wszystkie dane musimy przekazywać zawsze i wszędzie.
Panie profesorze, i na koniec recepta, jak pozbyć się nieszczęsnych spamów?
To znaczy, jeśli chodzi o spam, to tutaj prosta recepta jest taka, że korzystamy z usług jakiegoś serwisu, tak? To znaczy nasze konto e-mailowe jest na jakimś serwerze, w jakiejś firmie, no i często ta firma już zajmuje się tym spamem. To znaczy jest specjalne oprogramowanie, które już ten spam eliminuje. Oczywiście to jest też jakiś mniej lub bardziej inteligentny program, który w przypadkach wątpliwych może nas zapytać, że tu mam wątpliwości, czy to jest spam, musisz zdecydować. Większość tej poczty no, jest na tyle w sposób oczywisty, łatwa do ustalenia, że to jest spam, że on już sam to odrzuca i ja muszę powiedzieć, że ja akurat tego spamu nie mam dużo. Raczej mogę powiedzieć tak, że powiedzmy rozległa moja działalność naukowa, międzynarodowa powoduje, że dostaję wiele zaproszeń na konferencje, no i to jest taki spam, ale nie mogę powiedzieć, że jakby jest to rzeczywiście taki czysty spam, że ja nie jestem tym zainteresowany, a ktoś mi to przysyła. Być może tego jest dużo, ale czysty spam rzeczywiście może być eliminowany na poziomie serwisu, który świadczy ta firma, która nam udostępnia konto e-mail. To jest coś bardzo podobnego do właśnie firewalla, jakby różne odmiany tej ochrony przed czymś, czego byśmy nie chcieli.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Za tydzień będzie też ciekawie o szyfrowaniu danych.
Bardzo dziękuję Państwu.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.